Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Stan wojenny w Polsce 1981-83. Przyczyny i konsekwencje to temat, który dziś podejmujemy. A naszym Państwa gościem dr Przemysław Wójtowicz, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Szczęść Boże.
Oraz pracownik delegatury IPN w Bydgoszczy.
Tak.
Szczęść Boże. Panie doktorze, no cóż, przyczyny i konsekwencje stanu wojennego w Polsce, wybuch, pamiętamy, 13 grudnia 1981 roku. Przepraszam za słowo wybuch. Wprowadzenie stanu
wojennego. Tak. A właściwie z takiego technicznego punktu widzenia powinniśmy zmodyfikować noc z 12 na 13 grudnia 1981 roku, albowiem oczywiście formalnie stan wojenny został ogłoszony rankiem 13 grudnia. Niemniej operacje związane ze stanem wojennym trwały już od wieczora wcześniejszego dnia, czyli 12 grudnia. Pierwsze chociażby internowania, chociażby w przypadku Torunia, to była godzina 22:30 właśnie 12 grudnia.
Stan wojenny w Polsce, przyczyny, dlaczego wprowadzono stan wojenny?
Dlaczego wprowadzono? Czym był w ogóle stan wojenny? To sobie warto wytłumaczyć z takiego politologicznego punktu widzenia. To był klasyczny wojskowy zamach stanu, w trakcie którego pozakonstytucyjna grupa osób wojskowych przejęła władzę w Polsce, odsuwając od tejże władzy na jakiś czas przynajmniej partię komunistyczną, czyli Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, zaprowadziła swój własny porządek, nazwała się Wojskową Radą Ocalenia Narodowego. Ten organ to był organ pozakonstytucyjny, nawet z punktu widzenia ówczesnego porządku prawnego. Także pod takim względem stan wojenny był czymś na kształt południowoamerykańskich hunt wojskowych, czyli grupa wojskowych przejęła władzę w danym kraju, zaprowadziła swoje porządki. Po cóż on został zorganizowany? Z jednej strony, żeby wzmóc kontrolę nad możliwie wszelkimi sferami życia społeczno-politycznego w Polsce, żeby zlikwidować przeciwników politycznych, zarówno jeżeli chodzi o obóz Solidarności, jak i przeciwników politycznych w ramach bloku komunistycznego. No i po trzecie, żeby zastraszyć i spacyfikować społeczeństwo. Podsumowując, żeby znowu w Polsce zaprowadzić socjalistyczną kontrolę nad możliwie wszelkimi sferami życia społeczno-politycznego. Albowiem rok wcześniej za sprawą powstania Solidarności wytworzył się w bloku państw komunistycznych, wytworzyła się Solidarność, czyli grupa, związek społeczno, można powiedzieć, polityczny. Oczywiście Związek Solidarność formalnie był związkiem zawodowym. Niemniej ze względu na zakres działania był to ruch społeczno-polityczny, niekontrolowany przez komunistów. I to było z punktu widzenia komunistów wielką aberracją. Należało to doprowadzić do kontroli i zastraszyć społeczeństwo i poddać kontroli tą grupę, która się, można powiedzieć, zbuntowała.
Stan wojenny w Polsce 1981-83. Władzę przejmuje WRON, zwana WRONA. Wymiary władzy to wiemy, władza sądownicza, ustawodawcza i wykonawcza. No i też coraz częściej już wtedy wielkie znaczenie w sprawowaniu władzy nad narodem miały media. To znaczy, że WRON wtedy przejął władzę nad tymi wymiarami sprawowania rządów?
Przejął władzę, powinniśmy rozumieć, w sensie starał się przejąć, odzyskać kontrolę nad tymi sferami. Polska Ludowa to było państwo autorytarne. Państwa autorytarne, tak jak państwa totalitarne, charakteryzują się tym, że struktury władzy w państwach socjalistycznych, czyli odmianie autorytaryzmu, były to partie komunistyczne, różnie nazywające się w różnych państwach, kontrolowały wszelkie możliwe sfery życia społecznego. Nie tylko przecież komuniści obstawiali władzę polityczną, czyli sferę polityczną, ale wpływali również na sferę gospodarczą, sferę kulturalną, ale i również na sferę związaną z mediami. To są cechy państw autorytarnych. Dzisiaj też przecież na świecie mamy do czynienia z państwami autorytarnymi, że tamtejsze struktury władzy starają się albo bezpośrednio kontrolować nie tylko władzę polityczną, ale i inne sfery życia. I tak też było w 1981 roku przy okazji PRL-u. Podstawa to kontrola tychże sfer społecznych, a tu nagle od mniej więcej roku, czyli od sierpnia, od jesieni 1981 roku, jedna z takich sfer za sprawą powstania Związku Solidarność niejako znalazła się poza kontrolą. I co najważniejsze, za sprawą masowego poparcia dla Solidarności, albowiem jak pamiętamy w pewnym momencie w przededniu wprowadzenia stanu wojennego Solidarność liczyła bez mała 10 milionów członków. Ta sfera stała się niekontrolowalna i to było z punktu widzenia władz komunistycznych dla nich bardzo niebezpieczne. Należało to doprowadzić do porządku, czyli spacyfikować, poddać kontroli, zastraszyć.
Socjalistyczny blok wschodni przeżywał wtedy pewnego rodzaju, rozumiemy, kryzys kontroli nad instytucjami państwa, nad narodem. Chciałbym zapytać o trzy takie postaci, które są dla nas teraz ważne w kontekście 2019-2020 roku, bo wiemy, w 1978 roku na stolicę Piotrową zostaje wybrany kardynał z Krakowa, Karol kardynał Wojtyła. Przybywa do Polski w 79 roku, rodzi się Solidarność. Druga postać to Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski, beatyfikacja w 2020 roku i jego rola, ale mówimy jeszcze o trzeciej postaci, to błogosławiony Jerzy Popiełuszko, który w czasie stanu wojennego rozpoczyna ogromną pracę duszpasterską Kościół Świętego Stanisława Kostki i choć już nie ma stanu wojennego, bo jest rok 84 październik, zostaje bestialsko zamordowany przez władzę komunistyczną. Poprosiłbym pana doktora o taką osobistą, ale też politologiczno-naukową refleksję nad tymi trzema postaciami w kontekście stanu wojennego i złamania tej hegemonii władzy komunistycznej, socjalistycznej w tej części Europy.
Bez Jana Pawła II, bez polskiego papieża nie byłoby narodzin Solidarności. Uważam, że ten wielki akt polityczny i akt związany z wiarą, z Kościołem na pewno wpłynął na postawy Polaków. Polacy się odważyli, co w efekcie doprowadziło w sierpniu 1980 roku do powstania ruchu Solidarność. Także tutaj ewidentnie mamy bezpośrednie połączenie między tą postacią, a tym wydarzeniem. Oczywiście druga z postaci wymienionych przez ojca kanclerza, prymas Stefan Wyszyński, to jest postać w tamtych czasach najbardziej pomnikowa, można powiedzieć symbol Kościoła, który trwał w najcięższych momentach historii Polski po zakończeniu II wojny światowej. Pamiętamy chociażby okres stalinizmu, czyli lata 50., gdy prymas Wyszyński bezpośrednio został dotknięty infiltracją, był przecież aresztowany, przebywał w odosobnieniu. I to jest taka postać pomnikowa, która właściwie polski Kościół tutaj prowadziła przez większość okresu Polski Ludowej. I ta postać właśnie, co jest charakterystyczne, w tym takim ciężkim okresie lat 80., jak wiemy, prymas umiera i nie powinniśmy w tym kontekście zapomnieć również o jego następcy, prymasie troszkę niedocenianym, troszkę z tego punktu widzenia zapomnianym. Mam tutaj na myśli prymasa Józefa Glempa. Część osób krytykuje jego postawę w latach 80., zwłaszcza w okresie stanu wojennego. Niemniej tutaj warto powiedzieć, że była to osoba, można nawet i chyba nikt nie kwestionuje, że wyznaczona przez wielkiego poprzednika na to stanowisko była to bezpośrednia kontynuacja postawy polityki prezentowanej przez prymasa Wyszyńskiego, czyli Kościół nie angażował się, nie miał to być Kościół, który w jakiś sposób w stosunku do władzy komunistycznej czynnie się angażuje, czynnie się przeciwstawia. Także ta misja Kościoła katolickiego, ten nurt tutaj został zachowany, jeżeli chodzi o relacje państwo-Kościół.
Chociaż nie idzie na takie starcie rewolucyjne.
Tak. Prawda? To druga strona, można powiedzieć, zaczęła łamać zasady. To komuniści poprzez wprowadzenie stanu wojennego i masowy terror, zastraszenie społeczeństwa, zmienili te reguły gry. Także tutaj też warto pamiętać o prymasie Glempie. Niemniej również okres lat 80. jest przez dużą część społeczeństwa rzeczywiście pamiętany przez prymat tragedii i morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Było to, jak pamiętamy, w październiku 1984 roku. To jest taka postać, symbol, która jest związana z tym reżimem Wojciecha Jaruzelskiego, który miał miejsce, jeżeli chodzi o sferę polityczną w Polsce w latach 80. Jak wcześniej wspomniałem, w okresie PRL-u były dwa szczególnie ciężkie dekady. Pierwsza dekada to jest okres stalinowski, czyli przełom lat 40. i 50., gdzie w stosunku do społeczeństwa ówczesna władza stosowała zmasowany terror. Właściwie nikt nie mógł czuć się bezpiecznym. Okres rządów, a właściwie dyktatury Wojciecha Jaruzelskiego pod tym względem, mimo to zabrzmi mocno, ja otwarcie nazywam neostalinizmem. Wówczas również ze strony reżimu komunistycznego nastąpił powrót, można powiedzieć, do starych stalinowskich metod. Mamy do czynienia z morderstwami politycznymi, z masowym zastraszaniem społeczeństwa, czego przykładem jest chociażby stan wojenny, z eliminacją dużych grup społecznych, takich jak Solidarność, która wyraża sprzeciw w stosunku do oficjalnego nurtu ówczesnej władzy prezentowanego przez ówczesną władzę. Także ten neostalinizm Jaruzelskiego poprzez te metody związane z zastraszaniem społeczeństwa, z pobiciami opornych ludzi. Wiemy już, że za znaczną ilością tych spraw stali funkcjonariusze służby bezpieczeństwa ze specjalnych grup operacyjno-śledczych, którzy wykonywali tak zwaną brudną robotę. Odnośnie części morderstw politycznych do dzisiaj nie mamy ostatecznych dowodów, że za tym stali funkcjonariusze, ale wszelkie poszlaki na to wskazują. Natomiast odnośnie niektórych spraw tak się historia potoczyła, że wiemy na pewno, że stali za tym funkcjonariusze służby bezpieczeństwa. I takim najistotniejszym, najbardziej dramatycznym, najbardziej znanym przykładem jest morderstwo w okolicach Torunia księdza Jerzego Popiełuszki, które to dokonali funkcjonariusze służby bezpieczeństwa.
Bardzo gorąco dziękuję za przypomnienie i tę nazwę, z którą raczej nie spotykamy się, neostalinizm, w wykonaniu generała Ludowego Wojska Polskiego Wojciecha Jaruzelskiego, który stał na czele WRON-u. Tak? Rozpoczynamy już mowę o konsekwencjach stanu wojennego. To mordy, to zastraszanie, to godzina policyjna, to zupełnie inna forma życia dla tych wszystkich, którzy tamte czasy pamiętają, bądź w tych czasach przyszło im żyć. Jeżeli chodzi o konsekwencje, chciałbym je podzielić i poprosić pana o krótką refleksję, panie doktorze. Konsekwencje dla zwyczajnych obywateli, jakie były, konsekwencje dla członków Solidarności, bo to jest taka szczególna grupa, która była wtedy szykanowana, wręcz prześladowana. I o konsekwencje w tym wymiarze bloku wschodniego, do którego należeliśmy, i konsekwencje stanu wojennego w wymiarze międzynarodowym. Kim była Polska w czasie stanu wojennego na arenie międzynarodowej?
Dzisiaj obserwujemy na świecie, że w części państw ze względu na pogłębiający się w tych państwach kryzys gospodarczy są to państwa z gospodarczego punktu widzenia upadłe. Chociażby ostatnio mamy możliwość obserwacji sytuacji w Wenezueli, gdzie jest ta sytuacja gospodarcza bardzo dramatyczna, i w kilku innych państwach Ameryki Południowej. Teraz jakbyśmy ten obraz, który dzisiaj mamy i który często obserwujemy w mediach, przenieśli na sytuację PRL-u właśnie w 1981, w końcówce roku, to można powiedzieć, że z gospodarczego punktu widzenia my byliśmy o kilka kroków przed dzisiejszą Wenezuelą. Byliśmy państwem upadłym z ekonomicznego punktu widzenia, byliśmy właściwie państwem bankrutem. Państwem bankrutem, które było niewydolne gospodarczo. Gospodarka była całkowicie nieudolna, fatalnie prowadzona. Kryzys gospodarczy, który właściwie był permanentny, jeżeli chodzi o okres po II wojnie światowej, najbardziej dramatyczną formę przyjął właśnie na przełomie lat 70. i na początku lat 80. Powstanie Solidarności, oprócz elementów społecznych, również miało na celu naprawę, w jakiś sposób wpłynięcie na władzę, żeby zająć się sprawą gospodarki. To się nie udało. Jednym z założeń stanu wojennego osób, które go wprowadziły, była naprawa tejże gospodarki, ale już dzisiaj wiemy, że to był czas absolutnie stracony. Ta gospodarka absolutnie nie została naprawiona. Na początku 1982 roku, czyli w pierwszych tygodniach stanu wojennego, wprowadzono drastyczne podwyżki na wszelkie kategorie przemysłowe, rolne, gospodarcze, na żywność, i można powiedzieć, że to oznaczało dobicie społeczeństwa polskiego. O ile kilka miesięcy wcześniej, za sprawą chociażby wyboru Karola Wojtyły na tron papieski, w serca Polaków wstąpiła nadzieja, która emanowała powstaniem Solidarności, tak stan wojenny oznaczał wyeliminowanie jakiejkolwiek nadziei na lepsze jutro ówczesnych Polaków, ówczesnego polskiego społeczeństwa. Także ogólnospołecznie zaczął dominować marazm i brak perspektyw, który oczywiście miał swoje istotne konsekwencje społeczne. W latach 80. kwiat polskiego społeczeństwa, elita, najzwyczajniej w świecie wyemigrowała na Zachód w poszukiwaniu lepszego życia. Także tutaj mamy taką pierwszą konsekwencję ogólnospołeczną, jeżeli chodzi o polskie społeczeństwo. Trudne są historie alternatywne, ale zapewne gdyby nie stan wojenny, prawdopodobnie zmiany w ramach systemu socjalistycznego nastąpiłyby o wiele, wiele szybciej. A tak na co najmniej dekadę jedną te zmiany zostały zatrzymane. Jak pamiętamy, musieliśmy na owe zmiany społeczno-polityczne czekać do 1989 roku, gdy zostały one dopiero zapoczątkowane.
Doktor Przemysław Wójtowicz, naszym Państwa gościem. Rozmowy niedokończone. Stan wojenny 1981-83. Stan wojenny w Polsce. Przyczyny, konsekwencje. Zapraszamy Państwa do współtworzenia tego programu. Telefony do naszego studia 56 657 0011 lub 56 657 0012. 536 600 300 lub 536 600 400. I dla słuchaczy oraz widzów z zagranicy 48 56 657 0013 lub 657 0014. I to ogromna prośba, by słuchacze Radia Maria, którzy chcą dodzwonić się do rozmów niedokończonych, nie pomylili numerów telefonów, tak jak ja uczyniłem to przed chwileczką pomiędzy Radio Maria a telewizją Trwam. Panie doktorze, nie bez przyczyny zapytałem o ten wymiar medialny, czyli rola mediów w stanie wojennym, ponieważ z prowadzeniem stanu wojennego wiąże się wystąpienie w mundurze generalskim Ludowego Wojska Polskiego Wojciecha Jaruzelskiego, już obecnie świętej pamięci, w godzinie teleranka i większość z nas pamięta te ciemne okulary, mroczną twarz. Jeżeli nie pamięta osobiście, to przynajmniej z lekcji historii już teraz multimedialnych, gdzie to nagranie można wyemitować i można spojrzeć, jak to wyglądało. I stąd moje pytanie o rolę mediów w stanie wojennym, w utrzymaniu stanu wojennego. Czyli co działo się wtedy w mediach w Polsce? Jak ten rynek medialny wyglądał? Może to jest też zasadnicze pytanie.
Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego media zostały wówczas ówczesne wyczyszczone z ludzi niepewnych, nielojalnych, związanych z Solidarnością. W poszczególnych redakcjach, czy to radiowych, czy telewizyjnych, czy gazetowych, czy magazynowych, przeprowadzono rozmowy, przeprowadzono czystkę. Dziennikarze niezgodni, którzy wcześniej nie postępowali z linią władzy, którzy byli członkami Solidarności, zostali po prostu wyrzuceni z pracy, a w ówczesnym społeczeństwie, to też warto sobie przypomnieć, wyrzucenie z pracy oznaczało utratę środków do życia, albowiem to była taka jedna też z podstawowych elementów represji stosowana przez ówczesne władze. Wówczas nie mieliśmy de facto sfery prywatnej. Państwo było jednym wielkim pracodawcą i jeżeli ktoś został wyrzucony z pracy, ten de facto pozostawał bez środków do życia. Na początku stanu wojennego generalnie większość mediów, jeżeli chodzi o dzienniki, została zawieszona i przestała być wydawana. Ich wydawanie zostało zawieszone. Właściwie tylko i wyłącznie Trybuna Ludu i Żołnierz Wolności, czyli taka gazeta skierowana dla żołnierzy, pozostały w druku, pozostałe, a inne redakcje musiały ograniczyć wydawanie dzienników, które w tym czasie zostały objęte kontrolem i nadzorem. Nastąpiła czystka, jeżeli chodzi o dziennikarzy w nim zatrudnionych. Także ten aspekt też jest bardzo istotny, ale tutaj to jest wszystko nawiązanie do tego, że stan wojenny polegał na ponownym wprowadzeniu kontroli przez reżim, przez władze komunistyczne do sfer, które wcześniej niejako wyrwały się spod tej kontroli.
Doktor Przemysław Wójtowicz, prosimy bardzo. Radio Maria Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Marii Boże.
Z tej strony, z Inowrocławia. Ja mam, chciałbym parę słów do pana doktora powiedzieć. Wydaje mi się, że pan popełnia pewne błędy logiczne. Być może nie bierze pan wszystkich aspektów pod uwagę. Otóż tak, sięgając tak z większej perspektywy, oceniając to, co się stało, stan wojenny i wcześniej Solidarność, sięgamy do 1945 roku. Zostało społeczeństwo wywłaszczone z własności. Tak, po 1989 roku nomenklatura tym majątkiem się uwłaszczyła, tak, całą gospodarką. Natomiast jeżeli chodzi o powstanie Solidarności i później stan wojenny, według mnie, tak patrząc ogólnie na tę sprawę, przygotowanie do przewrotu solidarnościowego, ten system komunistyczny zaczął w 1975 roku wprowadzeniem kartek na cukier. Wtedy cukrownie oczywiście pracowały normalnym trybem, ale cukier topiono w Bałtyku, pozbywano się w jakiś sposób nadmiarów. Później zaczęło brakować coraz więcej towarów, aż na półkach został tylko ocet i jakieś tam produkty. Pamiętam dokładnie z tych czasów, kiedy rzucano towar na sklep, rzucano tylko na jeden, także ludzie tak się bili o te produkty, że wybijali szyby. U nas w Inowrocławiu też to się działo. Na przykład na ulicy Królowej Jadwigi, jak wrzucono słodycze do sklepu. Teraz tak, czyli ja zatrudniałem kolejarza, który pracował wcześniej na kolei, mówił, że wtedy, kiedy nic nie było na półkach, w sklepach, oni mieli pełne składy pociągów i tak prowadzili je. Szczecin, Lublin, Kraków, Warszawa, Suwałki i te składy pełne jeździły. Może sobie pan przypomni przyspawanie pociągu przez rolników do torów. To było w latach końcówka 70. lat. I teraz tak, według mnie system Solidarność została przygotowana i społeczeństwo zostało przygotowane do przewrotu, gdyż nigdy by się nie zgodzili na Solidarność i przewrót, jeżeli by cały czas były produkty i ludzie by w miarę dostatnio żyli. Czyli trzeba było zbuntować to społeczeństwo i na rękach tego społeczeństwa dokonać, rękami tego społeczeństwa dokonać tego przewrotu, żeby nomenklatura mogła przejść do własności tego całego majątku państwowego. Notabene czytałem, że majątki tych, którzy się uwłaszczyli w Polsce, były porównywalne do majątków karteli narkotykowych, czyli bardzo dużo. Sobie przypomnijmy FSO, tak, tam ponad 2 miliardy przekrętów i tak dalej, nie będę wymieniał. I teraz tak, jeżeli chodzi o stan wojenny, czyli uważam, że UB cały czas przygotowało przewrót solidarnościowy, mieli go pod kontrolą, tak? Między innymi to możemy sobie przywołać pana byłego prezydenta Wałęsę, tak? I to, co mówiła Anna Walentynowicz na temat jego i jego obstawy, że został przywieziony do stoczni przez motorówkę ubecką, czyli uważam, że Solidarność była prowadzona, przygotowana i prowadzona przez Urząd Bezpieczeństwa. Natomiast były takie sfery, gdzie oni nie mieli kontroli, czyli rolnicy, Solidarność Rolników Indywidualnych, gdzie później to rolnicy przypłacali życiem, tak jak na przykład Bartoszcze. Natomiast później wprowadzenie stanu wojennego prowadziło do tego, że wszystkich aktywistów, którzy nie byli po stronie UB, tak jak Wałęsa, do obozów internowanych i był przymus wyjazdu za granicę albo więzienie, czyli oni byli zmuszeni do opuszczenia kraju. Także...
Panie Mariuszu, zanim tutaj oddamy głos panu doktorowi, chciałbym dopytać w jednej kwestii, ponieważ bardzo często słyszymy o tym, że ruch Solidarności został przejęty przez władzę komunistyczną, rozpracowany przez UBECję. Na jakiej podstawie pan uważa, że został zaplanowany przez UBECję? Bo to...
Bardzo prosty. Logicznie trzeba do tego podejść. Ponieważ społeczeństwo zostało przygotowane do buntu, tak? Poprzez wyprowadzenie towarów. Magazyny były również pełne. Jeżeli jakiś magazynier towar wypuścił na sklep, został wyrzucony z pracy. Czyli system komunistyczny, władza komunistyczna przygotowała społeczeństwo poprzez wycofanie towaru z rynku, bo zakłady jeszcze produkowały cały czas, natomiast nie puszczano materiału do produktów do sprzedaży. I później dopiero po tym zakłady zostały zablokowane i stanęła produkcja i później dopiero ludzie zaczęli się buntować i doszło do przewrotu solidarnościowego i od samego początku, patrząc na to, że przewodniczącym, jak wiemy, pan Bolek był przewodniczącym Solidarności, a więc cała góra, cały ten centrum solidarnościowe było opanowane przez UB. Uważam, że tak
było. I pan uważa, że to zaplanowanie miało miejsce w latach 70?
No już myślę, że dużo wcześniej, bo ja w latach 70 już słyszałem, że komunizm w Polsce miał trwać 50 lat. I jeżeli brać pod uwagę późniejsze wydarzenia i skali makro, jak spojrzymy na tą sytuację, to właśnie było, żeby wycofać komunizm z Polski, należało go całkowicie skompromitować i zniszczyć od strony gospodarczej, żeby ludzie się zbuntowali. Wtedy została powołana Solidarność, prowadzona przez UB.
Dziękujemy panie Mariuszu, gorąco serdecznie pozdrawiamy. W 1984 roku Golicyn pisze nowe kłamstwa w miejsce starych, ale to dopiero w 1984, pierwsze wydanie bodajże 2009, więc tak. Ale proszę o ustosunkowanie się, panie doktorze.
Podtrzymuję swoje tezy, które wcześniej wypowiedziałem. Nie zgadzam się z większością podstawowych tez, które nasz szanowny rozmówca tutaj przytoczył. Oczywiście kartki na mięso w takiej postaci, którą pamiętamy, to jest połowa lat 70. Pierwsze kartki generalnie w Polsce, pierwsze to kartki na cukier 1976 rok, ale generalnie we wcześniejszych okresach Polski Ludowej również występowały kartki na niektóre produkty, chociażby w okresie stalinowskim, niektóre produkty musiały być racjonowane, albowiem generalnie po II wojnie światowej w okresie PRL-u polska gospodarka to był stan permanentnego niedoboru związanego z fatalnym zarządzaniem tąże gospodarką, socjalistycznymi metodami.
Podkreślmy to właśnie to jeszcze raz. Ja tak przepraszam, że wchodzę w zdanie, ale bo jeżeli coś było zaplanowane, to znaczyłoby, że w każdym wymiarze i tym ideowym, i tym zarządzającym, i tej infrastruktury, to wszystko musiałoby chodzić jak w zegarku, żeby zaplanować taką machinę przewrotu, wręcz przełomu. A tutaj pan podkreśla, że niewydolność po prostu, że ten system był niewydolny w zorganizowaniu i tak. Tak przynajmniej. Tak,
też wówczas była w latach 70., 80. popularna teza na zasadzie propagandy szeptanej, że jakoby władza socjalistyczna w Polsce ukrywa pewne produkty, nie chce społeczeństwu dać, co jest oczywiście nieprawdą. To jest związane z tą niewydolnością gospodarki. Ówczesna władza naprawdę zrobiłaby wszystko, żeby te półki sklepowe były zapewniane, bo to im by zapewniło poparcie społeczne, bo w większości, dużej części społeczeństwa wystarczy, że mają zapewnione zaspokojenie podstawowych potrzeb konsumpcyjnych i kto już nimi rządzi, to dla nich to nie ma znaczenia. Także tutaj tą tezę też można łatwo obalić, ale najbardziej chciałbym się odnieść do kwestii, że Solidarność od początku niemalże do końca była kontrolowana. Absolutnie nie. Nie da się kontrolować 10 milionów osób, którzy tworzyli ten związek. Owszem, w latach 70., gdy powstawały pierwsze opozycyjne grupy polityczne typu KOR i inne tym podobne, te niewielkie ilościowo grupy łatwo było poddać kontroli, łatwo było poddać inwigilacji, wprowadzając współpracowników czy otaczając je tajnymi współpracownikami. Oczywiście w Solidarności było mnóstwo współpracowników Służby Bezpieczeństwa, ale ta masowość tego ruchu, która zaszokowała komunistów, która zaszokowała ówczesne władze, bez mała 10 milionów, doprowadziła do tego, że w pewnym momencie absolutnie tegoż nie dało się kontrolować. Mamy oto w ówczesnym społeczeństwie całkowicie nietypową sytuację. Władza, która rządzą ludzie, władzę sprawują ludzie, w ramach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej PZPR posiada 3 miliony członków. Natomiast w Solidarności, będącej w opozycji, jest 10 milionów członków. W normalnych, demokratycznych państwach druga strona, ta większa strona, powinna przejąć władzę. Komuniści to dostrzegali i z ich punktu widzenia ten aberracyjny mechanizm trzeba było przerwać, trzeba było zlikwidować. Stąd wprowadzenie stanu wojennego, żeby wyeliminować przede wszystkim Solidarność odnośnie wpływu Solidarności na polskie społeczeństwo.
I przygotować siebie i społeczeństwo do tego, co mówił pan Mariusz, bo z tym się należy zgodzić, że ta szalona reprywatyzacja, która się dokonała po 1989 roku, doprowadziła do powstania wielu oligarchów, którzy mieli potężne majątki, i bardziej skłaniałbym się ja osobiście ku temu, że był to czas przygotowania, wstrzymania, by sprawujący władzę komunistyczną mogli, kontrolując, rozpracowując ruch Solidarności, ten ruch wolnościowy, przygotować siebie, jak również społeczeństwo na przejęcie potem władzy już pod innym płaszczykiem.
To oczywiście w latach 80. sytuacja była bardzo zmienna. Stan wojenny to jest 1981 rok i tutaj chodzi tylko i wyłącznie o utrzymanie władzy przez komunistów. Natomiast później, za sprawą wydarzeń międzynarodowych, za sprawą pierestrojki, dojścia Michaiła Gorbaczowa do władzy w Związku Sowieckim, takich pierwszych informacjach płynących ze wschodu, że jednak warunki w ramach obozu socjalistycznego powinny zostać zmodyfikowane, że Związek Socjalistyczny nie może już dłużej utrzymywać tej niewydolnej Polski, bo z punktu widzenia sowieckiego ta Polska była niewydolna. Polska była po prostu niewydolna. O ile Niemcy Wschodnie, Czechosłowacja, Węgry jakoś sobie gospodarczo radzili, to my byliśmy najzwyczajniej, co już wcześniej powiedziałem, bankrutem. Ta sytuacja właśnie w latach 80. była elastyczna i druga połowa lat 80. spowodowała, że komuniści którzy utrzymali tą władzę po wprowadzeniu stanu wojennego i przez niemal dekadę cały czas ją kontrolowali, mogli się na spokojnie, odpowiednio przygotować do tego, co nastąpiło w 1989 roku i później, gdyż na to mieli zwyczajnie czas.
Dziękuję za to uporządkowanie tych lat 80., czyli utrzymać władzę, a potem byli dzięki temu utrzymaniu władzy w stanie przygotować się do pierestrojki i wykorzystania tego czasu dla swoich korzyści. Kolejny telefon, prosimy. Halo. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo? No, niestety nie słyszymy się.
Ja może o jeszcze istotnej rzeczy, prosimy, korzystając z okazji, że nikt się do nas nie dzwoni, chciałbym opowiedzieć. Być może doczekamy się telefonu, ewentualnie z pytaniem, które bardzo często przy okazji stanu wojennego pada, odnośnie kwestii, że jakoby wprowadzenie stanu wojennego uchroniło nas przed, w cudzysłowie, nieuchronną interwencją sowiecką i państw wojsk Układu Warszawskiego. Chciałbym zdecydowanie i po raz chyba kolejny temu zaprzeczyć. Absolutnie w grudniu 1981 roku jakakolwiek interwencja zewnętrzna nam nie groziła. W ogóle błędem logicznym jest mówienie o wejściu do Polski wówczas Armii Czerwonej wojsk Układu Warszawskiego. Niejako niektórzy utożsamiają tą sytuację z 1968 rokiem i wkroczeniem wojsk sowieckich i wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji. W 1968 roku rzeczywiście Armia Czerwona i sojusznicze armie, między innymi Ludowe Wojsko Polskie, musiały wejść do Czechosłowacji, żeby zaprowadzić tam socjalistyczny porządek, albowiem po II wojnie światowej wojsk sowieckich na terenie Czechosłowacji nie było, albowiem osoby, które pamiętają i znają historię, wiedzą o tym, że pod koniec II wojny światowej Czechosłowacja została oczyszczona z Niemców z jednej strony od wschodu przed Armię Czerwoną, a od zachodu, między innymi w okolice Pilzna, weszły tam wojska amerykańskie. Także Stalin, żeby pozbyć się tych wojsk amerykańskich i w perspektywie zagarnąć całą Czechosłowację, zgodził się na wycofanie swoich wojsk, jeżeli Amerykanie zrobią to samo, i w 1968 roku trzeba było ponownie wejść do tej Czechosłowacji. Natomiast w 1981 roku absolutnie nie mamy tożsamej sytuacji, albowiem, jak pamiętamy, Armia Czerwona nigdzie nie musiała wchodzić, albowiem ona tutaj od 1945 roku była, funkcjonowała.
Długo się nie chciała wyprowadzić po 1989
roku. I to w liczbie co najmniej kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy. Nie tylko w 1983 roku, ale ostatnie jednostki Armii Czerwonej zostały z Polski wyprowadzone dopiero w 1993 roku.
Tak. Uśmiechałem się, gdy pan stawiał to pytanie i odpowiadał na nie, ponieważ z tym pytaniem borykaliśmy się na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam bardzo często, odpowiadaliśmy, i wtedy rodziło się też pytanie, kiedy dojdzie do takiej sytuacji, jaką dzisiaj mieliśmy z panem Mariuszem i telefonem, może i bardzo uczciwie poszukującego odpowiedzi na kwestię wprowadzenia stanu wojennego i powstania Solidarności. Kiedy przyjdzie taka teoria, że to Solidarność została wymyślona, zaplanowana, dlatego tak pana Mariusza skrzętnie dopytywałem, czym potwierdzi takie swoje myślenie. Teraz już, mam nadzieję, na pewno mamy telefon. Prosimy, halo.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże. Janusz z Niemiec. Ja mam takie trzy pytania do pana doktora. Mianowicie pierwsze, pana zdaniem, dlaczego nasz suwerenny prezydent, wybrany przeze mnie też, nie pozbawi generała Jaruzelskiego stopnia generalskiego? To by mógł zrobić. Drugie pytanie. Jeżeli chodzi o księdza Popiełuszkę, wiemy już dosyć dużo, że nie było to tak, jak zaaranżowali komuniści. Tam się przejawiają takie rzeczy, które między innymi wspominał pan prokurator Witkowski. Dlaczego nasz suwerenny rząd teraz nie podejmie znowuż tego procesu na nowo, żeby wyjaśnić te sprawy? Może by się to dało. I trzecie pytanie. Patrząc tak wstecz, to jest łatwo teraz. Czy ówczesna opozycja w 1989 roku miała jakąś alternatywę do okrągłego stołu? Bo wiemy, że ten okrągły stół był świetnie przygotowany przez komunistów i poprowadził nas tak, że przez ileś tam lat jeszcze musieliśmy się borykać z przeszłością komunistyczną. To tyle.
Prosimy, panie doktorze.
Nie wiem, czy zapamiętałem te trzy pytania.
Generał
Pierwsze
Jaruzelski,
pytanie związane z generałem Jaruzelskim.
No,
to są generalnie pytania, na które bardziej powinni odpowiadać politycy. Ja mogę powiedzieć tak, tutaj jeżeli chodzi o możliwość pośmiertnego pozbawienia stopnia, bardziej musiałby się wypowiedzieć jakiś prawnik. Czy jest to technicznie możliwe prawnie, czy nie. Ja nie mam takiej wiedzy. Także tutaj fachowej odpowiedzi nie jestem w stanie w tej chwili udzielić. Być
Podobnie
może zapytanie do kancelarii prezydenta tutaj musiałoby
Podobnie
mieć
z procesem, ponownym procesem morderstwa Jerzego Popiełuszki.
Tak.
To nie jest pytanie tutaj do pana doktora. Natomiast alternatywa okrągłego stołu to trzecie pytanie.
Ale jednak mimo wszystko troszkę odnośnie procesu Popiełuszki. Wydaje mi się, że w tej chwili wszczęcie śledztwa i śledztwo nie wniosłoby wiele istotnych nowych rzeczy, albowiem jest już za duży okres minął od tych traumatycznych wydarzeń. Kilkadziesiąt lat od 1984 roku.
Ja uważam... Mógłbym kazać, że był sfingowany, że był cały sfałszowany.
Tak, ale to już generalnie wiemy. Mimo wszystko takie te podstawowe informacje wiemy, są pewne znaki zapytania, które chyba już niestety pozostaną znakami zapytania, chociażby co tak naprawdę działo się z księdzem Jerzym od momentu porwania do momentu śmierci i kiedy ta śmierć miała miejsce, bo tutaj jest największy znak zapytania. Uważam, że największa zaprzepaszczona szansa odnośnie zbliżenia się do prawdy w przypadku właśnie tego typu głośnych spraw, między innymi śmierci księdza Jerzego, miała miejsce na początku lat 90., gdy o wiele więcej można było wydobyć od ówczesnych, byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy jeszcze wówczas się bali, jeszcze wówczas nie mieli pewności odnośnie tego, jak potoczą się ich przyszłe losy. Chociażby było to związane z trudnością znalezienia pracy w skomplikowanej, ciężkiej, ówczesnej rzeczywistości politycznej.
Szafa Kiszczaka to były
dokładnie
całe podziemie. Prawda?
Teraz już oni wiedzą, że i nic się im złego nie stało, państwo nie ruszyło z jakąś lawiną procesów, odbierają spokojne uposażenia emerytalne.
Doktorze,
także teraz panuje omerta.
Ale czy była alternatywa okrągłego stołu wtedy?
Czy była alternatywa okrągłego stołu? To jest bardzo trudne pytanie. Polityczna alternatywa. Wydaje mi się, że nie. Bo przychodzi mi tylko jedna możliwość, która zaistniała u naszych sąsiadów w Rumunii, gdzie nastąpił krwawa rozprawa. Także nie wiem, czy to byłoby lepszą alternatywą dla okrągłego stołu. Niestety jedna strona tak zwana komunistyczna, to co powiedzieliśmy sobie wcześniej, wiele lat przygotowywała się do tego ewentualnego rozwiązania i była dobrze przygotowana do rozmów i miękko wylądowała. Natomiast druga strona, strona solidarnościowa, a też tylko część, wybrana część, która się zgodziła na te rozmowy, niejako została takim obrotem sprawy zaskoczona i nie była przygotowana do negocjacji, do rozmów. Stąd cała późniejsza sekwencja zdarzeń.
Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do studia. Dzisiejsze rozmowy niedokończone, krótsze z racji na transmisję mszy smoleńskiej w miesięcznicę kolejną. Stan wojenny w Polsce, przyczyny, konsekwencje. Jeden apel do wszystkich słuchaczy i telewizorów, którzy pamiętają te czasy, by o nich mówić, gdyż coraz mniejsza świadomość jest tego, czym był stan wojenny, w jakiej Polsce żyliśmy od 1944 do 1989 roku. Dziękuję.
Dziękuję.
Doktor Przemysław Wójtowicz, naszym Państwa gościem.
Dziękuję.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.